między biegunami.
Radio Kraków, program Między Biegunami. Kuba Niziński
i Bartek Pisiak. Mówiłem Państwu dzień dobry.
Witamy serdecznie. Dzieje się na świecie bardzo dużo. My oczywiście w naszych programach Między Biegunami...
Polityki staramy się z podróżami za wiele nie mieszać.
Ale ciężko nie nawiązywać do tego, co dzieje się na świecie, choćby nawet z turystycznej perspektywy, bo przecież to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, to dotyka także tę kwestię turystyczną jednoznacznie, choć to zupełnie teraz jest drugorzędna sprawa.
Drugorzędna sprawa, ale drodzy Państwo, są to ważne kwestie, jak planujecie na najbliższe miesiące swoje aktywności podróżnicze, swoje wyjazdy wakacyjne i tutaj już nie
myślisz
tylko...
Myślisz o Bliskim Wschodzie teraz?
Myślę o Bliskim Wschodzie, który stał się jednak od strony lotniczej no, jednym z największych hubów lotniczych na świecie. Mam tutaj na myśli zarówno lotnisko w Dubaju, w Katarze, ale także te mniejsze lotniska. Lotnisko w Dubaju to takie, można powiedzieć, zapasowe, wykorzystywane przez linie lotnicze do przewozu cargo, ale także przez tanie linie lotnicze. Czy kolejne lotniska, te mniejsze w Emiratach. Też część osób lata przez Kuwejt. Akurat te linie z polskich lotnisk, kuwejckie linie, czy jeszcze kilka innych towarzystw lotniczych nie latają z polskich lotnisk, no ale czasami latamy też z Pragi, z Berlina, z innych lotnisk europejskich, no i wtedy te przesiadki na Bliskim Wschodzie mamy.
Zwłaszcza planując teraz wakacje, bo o tym okresie myślimy, czy drugiej połowie roku, proszę brać to pod uwagę, że te loty mogą się nie odbyć, mimo że linie lotnicze sprzedają te połączenia przez Dubaj, no, to może być różnie.
Trzeba tutaj być ostrożnym i sprawdzać to, co się dzieje przede wszystkim na świecie, na stronach linii lotniczych, na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych oczywiście też, ale tutaj z pewną dozą ostrożności. Natomiast musicie być ostrożni, to wszystko planując. I my dzisiaj też kilka takich porad będziemy chcieli Wam przekazać z naszym gościem, dotyczącym bardziej terenów Ameryki Północnej, Karaibów, Ameryki Południowej. Gdzieś tam przeniesiemy się za kilka chwil w programie Między Biegunami.
A w drugiej części naszego programu dzisiaj także będziemy w Niepołomicach i w górach wysokich z...
No tak, z ikoną polskiego i światowego himalaizmu Ryszardem Pawłowskim.
Między Biegunami.
Program Między Biegunami w Radiu Kraków. Dzisiaj będzie turystyka na drugim planie absolutnie, ale będziemy też spoglądać na świat właśnie z takiej perspektywy przez to, co się dzieje. Bartek już wspomniał we wstępie.
A, kilka tygodni temu rozmawialiśmy już z Pauliną Tondos o temacie Grenlandii, zakusów Stanów Zjednoczonych dotyczącej największej wyspy świata i tego, jak to wszystko jest rozgrywane, czemu możemy się przyglądać. Natomiast, drodzy Państwo, z drugiej strony, patrząc na Stany Zjednoczone, patrzymy też na sytuację na Karaibach i w Ameryce Południowej. No bo tutaj też cały czas sytuacja dynamicznie się zmienia. Dlatego dzisiaj w Studio Radio Kraków Adam Kwaśny. Witaj, Adamie.
Dzień dobry.
Adamie, zaprosiliśmy Cię nieprzypadkowo. Bardzo się cieszymy, że po raz kolejny gościsz w naszym programie, ale Ty dopiero, co można powiedzieć, przed kilkunastoma dniami wróciłeś z Kuby. I Ty już na miejscu zastałeś tę sytuację, która została no, w jakiś sposób sprokurowana przez Stany Zjednoczone, a mianowicie, nie wiem jak to nazywać, interwencja czy nie interwencja w Wenezueli, wywiezienie prezydenta Wenezueli do Stanów Zjednoczonych, Maduro, no i odcięcie też od dopływu energii, można powiedzieć, tak jednym słowem, przede wszystkim ropy naftowej, chociażby Kuby. No właśnie, w jakim celu, po co, jak sytuacja teraz wygląda, czy tam turyści mają co jeszcze szukać, bo wiemy, że sytuacja nie jest ciekawa.
No, sytuacja jest oczywiście przerażająca. To nawet nie chodzi tylko o samą Wenezuelę, chociaż ta Wenezuela w jakiś sposób rozzuchwaliła prezydenta Stanów Zjednoczonych, dlatego, że tu chodzi o dostarczanie ropy, bo przecież nie tylko Wenezuela tą ropę dostarczała, zresztą za lekarzy, których z kolei Kuba wysyłała do Wenezueli i właściwie duża część służby zdrowia wenezuelskiej postawiona była właśnie na kontraktach z lekarzami.
Taki barter.
No nie tylko ten, no przecież teraz też Gwatemala niestety musiała oddelegować kubańskich na żądanie Stanów Zjednoczonych, oddelegować kubańskich lekarzy z powrotem na wyspę w momencie, kiedy to byli lekarze lekarzy, którzy właśnie w tych pueblach, gdzieś tam w puszczy, gdzie lekarze docierali raz do roku, po prostu leczyli ludzi. Więc tu chodzi o zamknięcie absolutne wyspy. Również przecież wywarto nacisk na panią prezydent Meksyku. Meksyku, który zawsze bardzo wspiera i wspierał Kubę, na Kanadę, na wszystkie. Generalnie nikt nie może na Kubę wysłać niczego. Po prostu wyspa jest zamknięta. Jest zamknięta troszkę w taki sposób, zresztą taki będę robił pokaz pod takim tytułem Wytępić całe to bydło. To jest taka książka lingwista, pisarza, który opisuje praktyki kolonialne XIX-wieczne stosowane przez kraje, które chciały na przykład pokonać jakieś plemię na pustyni, otaczano je i czekano, aż przestaną się ruszać. Potem wchodzono tam i takie były wtedy wielkie doły znajdowano, gdzie leżeli ludzie, którzy próbowali dokopać się do wody. Tak wygląda w tym momencie, może nie aż tak drastycznie, ale wyobraźcie
no,
sobie
ale jest to
państwo
brutalny
wyspę,
obraz, który
wyspę, na której, i tak, oni nie mają węgla. Mają bardzo niewielkie zasoby własnej ropy. Wszystko tam jest na tą ropę. Gdzieniegdzie oczywiście ci bogatsi, zresztą mieszkaliśmy u ludzi, którzy mają solary i chyba to jest najlepsze energetyczne wyjście dla wyspy. Ale tak naprawdę, po pierwsze, nie ma paliwa. W związku z tym nie można dowieźć żywności, która jest, ale żywność jest na wsi. A trzeba ją dowieźć do Hawany, do dużych miast. Druga rzecz, nie ma jak wywieźć śmieci. Bo nie ma paliwa. W związku z tym, że gdzie dawniej na rogach ulic były takie te śmietniki, to teraz tam są góry śmieci, to już gdzieniegdzie palone przez wojsko, ponieważ tam nie ma jak wywieźć tych śmieci, więc są komary. No, jest wilgoć, za chwilę może
higiena.
Się, no, może się pojawić zagrożenie cholery, no, epidemii. Szpitale. No, teraz już był w ogóle blackout w nocy i wyłączono, padła energetyka. Teraz będą zasilane przede wszystkim szpitale. No przecież są odwoływane operacje. Przecież nie działają urządzenia podtrzymujące życie. Przecież musi gdzieś dojechać karetka pogotowia, przecież musi gdzieś czasem dojechać policja. I okazuje się, że po prostu tego wszystkiego nie ma. No, no wielkie kolejki całonocne na stacjach benzynowych po 15, po 20 litrów. No my przejechaliśmy przez 3 tygodnie, akurat byliśmy właśnie w momencie, kiedy zaciskała się ta pętla na szyi Kuby, a przejechaliśmy
to
całą...
W ostatnim momencie właściwie, tak?
No tak, byliśmy aż w Baracoa, na samym wschodzie, gdzie Kolumb zresztą dotarł do brzegu, odkrywając nowy świat, no to myśmy tam mieli jakąś sytuację, która się zmieniała z godziny na godzinę. Czyli mieliśmy taki, bo my tam zawsze 12 osób, nieduża grupa, ale mamy autobus wygodny, więc żeby tak podróżować tak dalej, długie trasy. Więc było tak, że mieliśmy dostać 30 litrów paliwa, ale po godzinie dowiedziałem się, że już dostanę ich 20. Potem było ryzyko, że dostaniemy 15, a następnego dnia nie dostaniemy nic. Więc narada z kierowcą, który mówi, Adam, wyjeżdżamy stąd, bo jak my nie wyjedziemy stąd, to my tutaj utkniemy.
Będziemy za chwilę pchać ten autobus.
Ale jedziemy drogą, taką jak przyjechaliśmy, taką drogą La Farola, to jest taka serpentyna, która jedzie w dół bardzo długo, więc zaoszczędzimy część paliwa jadąc w dół, no ale zaraz, na serpentynach, na luzie? No więc po prostu puste ulice. No tam teraz karierę zrobiło mnóstwo takich motorków elektrycznych też dla pasażerskimi budami. Więc prąd był czasem 2 godziny dziennie. Nauczyliśmy się żyć bez prądu. Tak naprawdę okazało się, że ten prąd nie jest za bardzo do niczego potrzebny.
No dobrze, a nie mieliście z tyłu głowy jeszcze tego, że za chwilę możecie nie wylecieć z wyspy, bo przestały też latać linie lotnicze ze względu na to, że na Kubie nie można, samoloty nie mogą się tankować.
Znaczy my mieliśmy, cały czas byliśmy w kontakcie i z agencją, która nas bilety tutaj zaopatruje w Polsce. Mieliśmy też od linii lotniczych informacje. No po prostu nie było już paliwa lotniczego. No po prostu samolot poleciał do Meksyku i w Meksyku zatankowaliśmy w Meksyku. No ale to już były chyba, bo hotele już są zamykane. Do hoteli też trzeba dowieźć żywność. Jak nie ma jak dowieźć żywność. A jak nie ma turystów, to nie ma pieniędzy. A przecież to jest, ja widziałem ten boom, który był w okresie prezydenta Obamy, kiedy wreszcie postanowiono gdzieś zakopać ten straszny rów jakiejś takiej wzajemnej niechęci i represji. To przecież przypływały do Hawany te wielkie kruzery, które wyrzucały parę tysięcy turystów do Hawany codziennie. Wszystkie bary funkcjonowały, muzycy.
Działo się.
Działo się. No moi przyjaciele, którzy mieli dawniej 1-2 pokoje dla turystów, otwierali wręcz hostele po 7. no to po 7 pokoi mieli, po 11
pokoi.
Się hotelami. A wszystko wokół tego ludzie pracowali, bo ktoś prał. Więc sama ta gospodarka faktycznie, a oni są bardzo pracowici i zaradni. I lubią dawać pracę innym. Więc po prostu zaczynało to naprawdę, wyglądało to znakomicie. Wielu Amerykanów było, którzy mają też zwyczaj dawania napiwków taki kulturowy, który jest po prostu, naprawdę to wyglądało bardzo dobrze. No i potem oczywiście wszystko się zamknęło. A teraz to już jest właściwie, no nie wiadomo co dalej.
Jak sami Kubańczycy do tej sytuacji podchodzą, bo to nie jest wcale taki odległy czas, to co opowiadasz tak. Za czasów prezydenta Obamy. Teraz sytuacja z prezydentem Trumpem, który no wygląda na to, że chce Kubę przejąć. No nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale poprzez zagłodzenie chyba.
No chyba poprzez zagłodzenie, tylko to jest pytanie, no właściwie jak to zrobić? No słyszymy co chwilę te odgłosy, że ja sobie tam wejdę, ja sobie to wezmę. No w sumie myślę, że prezydent Trump potrzebuje jakiegoś sukcesu i prawdopodobnie zagarnięcie czy wzięcie sobie niewielkiej wyspy, która nie ma, nie potrafi się obronić, będzie najprostsze. Aczkolwiek nie wiem, czy takie proste będzie już zarządzanie jednak tym państwem. Bo tym trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że to jest druga taka próba. Bo my nie znamy historii Kuby. Nasza wiedza o Kubie to się tam zaczyna, jak się pojawił Fidel Castro. Ale tak naprawdę to chodzi o sytuację z początku XX wieku, kiedy do Stanów Zjednoczonych zaczęły dochodzić informacje o tym, jak potwornie Hiszpanie traktują bojowników kubańskich walczących o niepodległość, bo tam już trwała wojna wyzwoleńcza na Kubie. No i już takie było poruszenie, że właściwie należałoby odebrać kolonię Hiszpanom. No i faktycznie skorzystano z pretekstu, że wpłynął do portu w Hawanie taki statek amerykański mine wojskowy, on wybuchł. To oczywiście okazało się potem, że mieli zły węgiel, ale to zostało uznane, że to był sabotaż. Wypowiedziano wojnę Hiszpanii. Hiszpania przegrała tą wojnę, straciła większość kolonii, również na rzecz choćby Stanów Zjednoczonych. I wtedy był pierwszy pomysł, żeby tą Kubę włączyć do Stanów Zjednoczonych, żeby ta biała gwiazda, la Estrella Solitaria właśnie trafiła do Stanów. Więc to był już ten pierwszy pomysł. Wylądowały wojska amerykańskie na Kubie. Nie udało się to wtedy, bo już tam była grupa ludzi, elita kubańska, również zagrzana w wojnach narodowościowych, że nie dopuściła do tego. Między innymi Karol Miałowski, polski generał, Polak, generał kubańskiej armii, która tak naprawdę pokonała Hiszpanię. My też tego nie do końca wiemy. Więc to jest już druga, kolejna próba zagarnięcia wyspy.
Między biegunami.
W programie Między biegunami dzisiaj o Kubie. Naszym gościem jest Adam Kwaśny. Adam, już zarysowałeś te historyczne wątki związane ze stosunkami kubańsko-amerykańskimi. Bartek, nie doszliśmy jeszcze do tego odpowiedzi na to pytanie, co obecnie Kubańczycy, bo ty ich znasz. Ty tam bywałeś...
No, kilka tygodni temu byłeś.
Byłeś tam wielokrotnie wcześniej, więc jakby...
22 lata ta przygoda trwa.
Co oni o tym myślą w tym momencie?
Dobrze, to ja odpowiem za chwilę na to pytanie, ale jeszcze jedna ważna jest rzecz. Mianowicie teraz w internecie, gdzieś coś tam kliknąłem i mnóstwo takich filmików mi się teraz pojawia o Kubie dawnej, przedrewolucyjnej, tej przepięknej, zamożnej, bogatej. I co widzimy na tych filmach? Oczywiście piękne ulice pełne pięknych samochodów. W tych samochodach siedzą piękni biali mężczyźni i piękne białe kobiety z perłami. Natomiast na przykład ludność kolorowa, no to kolorowy Kubańczyk czy tam ciemnoskóry, no to jest portierem, albo żongluje, albo tańczy, albo gra na trąbce. Takiej Kuby już nie ma. Nie ma tej Kuby. Zresztą o tym bardzo Mateusz Mazzini pisze, takie dość, pojawiły się bardzo dobre reportaże w gazetach w Polsce. Wreszcie ktoś o tej Kubie w Polsce sensownie pisze. Więc tej Kuby nie ma powrotu do tej Kuby dawnej. Natomiast sami Kubańczycy, no oni są przede wszystkim, jedni są przerażeni. Są tacy, którzy czekają na to, że może jak Ameryka przyjdzie, no to będziemy strasznie bogaci. No to my też przecież tak myśleliśmy, to że mój tato mi taki dowcip opowiadał w PRL-u krążący, że naszym wyjściem jest wypowiedzieć wojnę Ameryce i poddać się na drugi dzień. Więc ja przypuszczam, że część społeczności jest taka, która tak samo na przykład młodzież, która już i też rewolucji niczego specjalnie nie zawdzięcza, która widzi jak żyją ludzie w innych miejscach na świecie. A poza tym wyspiarzom też tak się wydaje, że wszędzie jest bardzo pięknie, bardzo bogato, bo przecież tacy bogaci kosmici, bo my jesteśmy kosmitami dla Kubańczyków, przylatujemy z nieba i jesteśmy wszyscy strasznie bogaci. No przecież nie są tanie te wycieczki na Kubę. I niestety wielu ludziom się wydaje właśnie, że wszyscy są piękni i bogaci wszędzie poza Kubą. Mhm. Natomiast są, ja spotkałem się z kolei z takimi innymi sposobami myślenia, z dużym spokojem, z takim właściwie stoicyzmem, z tym, że Adam, nie przejmuj się. Ja mówiłem, no słuchajcie, nie wiem, czy ja tu jeszcze wrócę i kiedy, jak to będzie. Oni mówią, nie przejmuj się, wrócisz, to wszystko minie, damy radę. Ja gdzieś mam takie przeczucie, że oni po pierwsze poradzili sobie z tym strasznym okresem niewoli hiszpańskiej, potem poradzili sobie z tą z kolei okresem niewoli ekonomicznej w czasie dominacji Stanów Zjednoczonych, bo my też o tym niewiele wiemy, ale na przykład w 1949 roku wybuchł głód na Kubie, ponieważ były wyższe ceny skupu żywności w Stanach Zjednoczonych.
Wywołany...
No, ekonomicznymi sytuacjami. Po prostu sprzedawano za granicę. Więc też na tym podłożu powstało zarzewie, czy teren dla rewolucji, miejsce dla rewolucji. Nie z powodu takiego, że oni po prostu chcieli, no po prostu czuli, że tak musi już być. Więc Kubańczycy się boją też Miami. Boją się tych ludzi, którzy przyjdą stamtąd, zamożnych, wpływowych, będą... o bardzo własnych interesach. No też mafijne sprawy w Ameryce też kubańskie funkcjonują bardzo silnie. Tam też są, no to są bardzo trudne rzeczy. Kubańczycy, ja raz byłem świadkiem bójki w Hawanie, już lata temu, pomiędzy Kubańczykami z Miami, Kubańczykami z Hawany, ponieważ przyjechała grupa Kubańczyków z Miami i gdzieś tak...
Z Little Havana.
Tak, i oni oprowadzali jakichś innych swoich znajomych i szydzili z Kuby.
No tak, jako już siedzieli ci lepsi.
Z Kuby, jako ci lepsi, a myśmy siedzieli z takimi muzykami, którzy grali na ulicy, studentami zresztą konserwatorium. No więc się studenci konserwatorium odłożyli instrumenty i bębny i poszli się naparzać. No to była straszliwa bitwa. Ja powiem szczerze, że raz widziałem bójkę na Kubie i to była ta bójka.
No latynosi...
No przerażające. Nie chciałbym tego oglądać drugi raz.
Są bezwzględni w tych tematach. Natomiast muszę cię zapytać o taką rzecz. No może dosyć brutalnie, ale sam przedstawiłeś taki obraz. Nie masz takiej obawy, że... Pytam cię też jako autora książki Piękny mamy dzień w Hawanie, wydanej sprzed kilkoma laty. Czy nie masz takiej obawy, że wrócisz do tej Hawany, o której... Sam piszesz, że to jest niesamowite miasto, które pachnie wręcz słodkim zapachem palonej ropy, no której teraz nie ma, zgiełkiem jazzu, głośnej ulicy i uderzeniem gorąca gdzieś, że wrócisz do amerykańskiej Hawany?
Ja powiem tak, mi się wydaje, że na pewno ta Hawana stała się coraz bardziej bolesna, ponieważ jednak bieda zawsze jest czymś przerażającym. Trzeba pamiętać, że Hawana nastawiona na te wszystkie uderzenia od oceanu, cyklonów, huraganów. Huragan jest słowem pochodzącym z wyspy. Od Arawaków, od Tainów. Gdzie nie ma pieniędzy, żeby to remontować. Gdzie ludzie żyją naprawdę w tragicznych warunkach. Bo ponieważ nigdy nie pozwolono im, bo niestety od czasów rewolucji nie pozwolono temu państwu się rozwijać.
Rozwinąć skrzydeł,
ponieważ tak, dlatego że to jest najdłuższa wojna gospodarcza. Tak. 67 lat trwająca wojna gospodarcza wobec kraju, jeżeli i to ma się wydaje, że to działa tam daleko, otóż nie. W pandemii, która też swoje dołożyła, nie jeździliśmy na Kubę, więc nakręciliśmy, w moim stowarzyszeniu mamy filmowców, nakręciliśmy cykl małych filmów o Stanisławie Wyspiańskim dla teatru zresztą Juliusza Słowackiego w Krakowie. No i zapłaciliśmy pieniądze pani kostiumolog. Po 2 tygodniach pani kostiumolog dzwoni, że nie ma kasy. A ja mówię, jak to nie ma? Wysłane pieniądze. Otóż wiodący bank zatrzymał nasze pieniądze, bo pochodziły od Towarzystwa Przyjaciół Kuby dla kompanii Jakubowa, mojego stowarzyszenia, i poddał je kontroli pod kątem uprawiania terroryzmu i prania brudnych pieniędzy. I uwaga, zostaliśmy zweryfikowani negatywnie, czyli jako terroryści piorący brudne pieniądze i w związku z tym oddano nam pieniądze do naszego banku, który akurat jest bankiem z innego kraju, który nie respektuje tej blokady. Więc rozmawiacie tutaj z osobą, która została uznana przez jeden z wiodących banków za terrorystę. Więc skoro ja nie mogłem z moim KRS-em wysłać pani, która jest obywatelką Rzeczpospolitej, pieniędzy,
to co dopiero?
Co dopiero tam. Ale przecież całkiem niedawno robimy też wyprawę do Gwatemali. Naszemu turystce wstrzymano pieniądze, ponieważ również wiodący bank powiedział, że będzie sprawdzał, czy my na pewno lecimy do Gwatemali, a nie na Kubę. Czyli bank sprawdza, dokąd obywatel ma lecieć. Więc albo inny bank wiodący nam przysłał taką po angielsku ankietę, jak obywatele Stanów Zjednoczonych mają wypełniać. Napisaliśmy oczywiście, że prosimy o korespondencję w języku polskim, bo to jest ciągle język urzędowy. Więc takie rzeczy te odpryski tej blokady sięgają aż tutaj nas, obywateli Polaków wobec innych Polaków. Więc co tam? Statki nie mogą pływać do portu w Hawanie. Statek, który wpłynie do portu w Hawanie, przez 10 lat nie może wpłynąć do żadnego portu w Stanach Zjednoczonych.
Słuchajcie, ale o tym się bardzo mało mówi tak naprawdę.
No, ale wiecie, tu ogóle... wydaje mi się, że działa zasada no, w mediach dosyć brutalna, ale troszeczkę, tak. Że im dalej od nas, tym mniej nas to interesuje. Wojnę poczuliśmy na własnej skórze tuż za granicą, bo dzieje się na Ukrainie. Wojnę w tym momencie na Bliskim Wschodzie nie odczuwamy, bo nie widzimy tego na niebie.
No tak,
a to,
tak,
co
tak.
się dzieje na Karaibach, zupełnie jest dla nas zupełnie abstrakcyjne.
No ja śmiem myśleć nawet, że my już od tej ukraińskiej wojnie przestajemy wierzyć.
Przywykliśmy.
Przywykliśmy, że ona jest.
Kuba amerykańska, może sobie to wyobrazić?
Nie. Dlatego, że Kubańczycy jednak... są bardzo, mają silną naturę i kulturę. Jeżeli potomkowie niewolników, przywiezieni w łańcuchach z Kongo, z Nigerii, pozbawieni wszelkiej właściwie człowieczeństwa, zachowali język Yoruba, który dzisiaj do dzisiaj używany jest jako język liturgiczny w rytuałach religii afrykańsko-kubańskich, to czy afrokubańskich, czyli Santerii, Palo Monte, a to w tym momencie jest ponad 70, około 80% obywateli. Niezależnie od koloru skóry, statusu społecznego, wykształcenia, to jest właśnie Santeria Palo Monte, 4% katolików. Jeżeli oni byli w stanie przetrwać tamten czas, jeżeli byli w stanie przetrwać ten czas, kiedy wielki pieniądz przecież hulał po wyspie, bo przecież hulał wielki pieniądz po wyspie, ale ten pieniądz hula zawsze tylko gdzie niegdzie. A gdzie niegdzie nie hula. I przeważnie to gdzie nie hula jest większym gdzie niegdzie. Więc ja myślę sobie, że to może być tak, że, to, że prezydent Trump uzna, że tutaj będzie zwycięstwo i to będzie ta strefa wpływów. Natomiast myślę, że Kubańczycy dalej będą Kubańczykami.
Czyli ta tożsamość zostanie zdecydowanie zachowana.
Zostanie. Oni to przerobią na swoją własną modłę.
Drodzy Państwo, to żeby nie było dzisiaj tak tylko smutno, wręcz przejmująco, to za kilka chwil przenosimy się na rozmowę z Ryszardem Pawłowskim i zabieramy Państwa w najwyższe góry świata.
A naszym gościem był Adam Kwaśny, który opowiadał o Kubie.
Między biegunami.
Dzisiaj w programie Między biegunami było o Kubie. Przypomnę, naszym gościem był Adam Kwaśny. Kto nie zdążył na całą rozmowę, to oczywiście ona się pojawi w internecie, pojawi się także na Spotify'u Między biegunami, więc będzie do odsłuchania, bo to są wartościowe treści o Kubie.
Aktualnej sytuacji.
Aktualnej sytuacji, ale także historycznie bardzo oczywiście. Tych wątków było bardzo dużo. Obiecaliśmy, że teraz połączenie z człowiekiem, który niedługo pojawi się w Małopolsce, bo pojawi się podczas Małopolskiego Festiwalu Podróżniczego 50N.
Tak jest, już 12 kwietnia będziecie Państwo mieli okazję wziąć udział w spotkaniu z tym niezwykłym człowiekiem, ikoną światowego himalaizmu właśnie w Niepołomicach na festiwalu 50N. Natomiast dzisiaj chcielibyśmy Państwa zaprosić do krótkiej rozmowy z Ryszardem Pawłowskim o 55 latach w górach.
Oczywiście to jest inaczej niż tam powiedzmy te 50 lat temu, jak się zaczynałem się wspinać, bo wtedy uciekałem tutaj z tego Śląska, z tego zadymionego, zakurzonego, z tych tam powiedzmy internatów, hoteli robotniczych i tak dalej, i tak dalej. Natomiast teraz no jakby spożytkowywuję tą swoją wiedzę, którą gdzieś tam zdobywałem podczas tych różnych wyjazdów i raczej no każdy wyjazd jest teraz bardziej może przemyślany. No wciąż mnie cieszy, no bo zdrowie mi dopisuje, chęci też są, umiejętności wiadomo, że w ciągu tylu lat nabyłem, więc to jakby teraz procentuje.
Definicja zdobywania u was, u ludzi gór, to jest coś ważnego. Po tylu latach wspinaczki, gdy ciało zbliża się już do 80 lat, no jeszcze trochę zostało, rozumiem, ale umysł jest zdecydowanie bogatszy. Jak ta definicja zdobywania się zmienia u ciebie?
Na początek to wtedy, kiedy byłem jeszcze dużo, dużo młodszy, bardziej taki aktywny, bardziej taki agresywny, no to starałem się robić coś, co, żeby zwrócić na siebie uwagę, bo wiadomo, że wtedy o tym Polski Związek Alpinizmu decydował, kto wyjeżdża, ośrodek tego dowodzenia to był i jest dalej w Warszawie. No więc ja musiałem jakby zwrócić na siebie uwagę, żeby ktoś mnie zauważył, ewentualnie mnie wytypował na jakieś wyjazdy, bo wtedy nie było innej drogi, że wtedy nie wystarczyło mieć pieniądze, żeby jechać. No bo teraz z większością wyjazdów, przynajmniej tych komercyjnych, no to tak jest, no trzeba mieć tą kasę, żeby wyjeżdżać i jakiś zrealizować ten swój cel, o którym się wymarzyło.
To zdobywanie jest teraz zupełnie czym innym? Czy w ogóle ty to nazywasz jeszcze zdobywaniem?
Absolutnie jest czymś innym, zdecydowanie jest czymś innym. No przez wiele lat, no ze względu na to, że zdecydowałem się na pracę przewodnika po górach, że prowadziłem przez dłuższy czas agencję, na niektóre szczyty wyjeżdżałem po kilkadziesiąt nawet razy, tak jak na przykład na Madablam, czy na Elbrus, czy na Akongaku, jako prowadząc wyprawy i mając z tego zarówno jakieś środki utrzymania, jak i również zadowolenie. No to teraz akurat trafiłem, czy ktoś trafił na mnie. No znaczy, no nie jest to jakąś tajemnicą, Tomasz Bryl, no z którym zaczęliśmy no bardzo, bardzo takie cele nieoczywiste zdobywać. To znaczy tak, no, że żeby to było ciekawe, a też chodzi o też, że żeby ktoś przed nami tego nie zrobił, albo my chcemy zrobić to, co jeszcze ktoś nie zrobił. Na przykład, no, takim celem to była wulkaniczna korona Ziemi, a teraz również mamy ciekawe rzeczy, ciekawe jakby projekty przed sobą. No i muszę powiedzieć, że jeżeli no, nic się nie wydarzy, to za dwa dni wylatujemy do Mongolii, gdzie chcemy wejść na taki szczyt, który się nazywa Mont Qutan. I on jest może niewysoki, bo ma tylko tam 4373 metry. Natomiast no ten, o ile wiem, jest teraz wciąż tam jeszcze zima trwa i jest to szczyt, który nie tylko, że nie był zdobyty przez żadnego z Polaków, ale też przez nikogo z Europy, to znaczy w tym sezonie zimowym. Także jest to taka perełka. No też muszę powiedzieć, że już takim naszym zamiarem jest na przykład jesień w Kanadzie, gdzie Alaskę Kanadyjską, też w taki rejon, gdzie nie byli Polacy, czyli to są takie no, cele, takie perełki, no, o których wcześniej bym, no trudno by mi nawet było pomarzyć, bo to zarówno trudna logistyka tego jest, jak i duże koszty finansowe. Natomiast no, ktoś jakby docenił moje umiejętności, no i chce robić coś ciekawego. No może tak powiem, no, żeby to nie zabrzmiało no, niezbyt może popularnie, że no, teraz już nie jest jakimś problemem wchodzić na Mont Everest czy zdobywać nawet koronę Ziemi, bo to wielu ludzi zrobiło, setki ludzi, nawet dziesiątki Polaków. Natomiast są jeszcze takie cele górskie na Ziemi, no, które można zdobyć, można się zapisać przynajmniej tutaj w historii no, polskich zdobywców. No i to jest ciekawe, to nas motywuje i to jakby no, dodaje nam takiej energii i do działania. Także mając swoje lata, swoje doświadczenie, no coś takiego mnie cieszy, to, że akurat no, ja się na to załapałem i że wciąż te nasze zamiary mogą być takie no, bardzo, bardzo świeże, takie nowe i motywujące, bo wiadomo, że zawsze motywuje to, że no, jeżeli się jest gdzieś pierwszym, jeżeli ktoś próbuje jako pierwszy zdobywać, no tym bardziej, że ja mam taką duszę sportowca, że od najmłodszych lat, czy to ćwiczyłem jakieś zapasy, czy judo, czy wspinałem się, czy to była wspinaczka skalna, czy później były to zdobywanie szczytów na różnych kontynentach, w których przynajmniej na przykład ktoś z Polaków nie schodził, to mnie to zawsze motywowało i to dodawało mi takiej, no takiej energii, takiej motywacji przed wejściem i mobilizacji. I to bardzo często wiem, że w moim przypadku to działało.
Ryszard Pawłowski był gościem programu Między Biegunami. Ja przypomnę, że Ryszard Pawłowski już niedługo, 12 kwietnia, będzie gościem Małopolskiego Festiwalu Podróżniczego 50N, zresztą którego patronem medialnym jest Radio Kraków.
Widzimy się z tymi z Państwa, którzy zdecydują się wybrać na festiwal na Zamku Królewskim w Niepołomicach. A za dzisiaj pięknie Państwu dziękujemy. Bartek Piziak,
Kuba Nizińskim. Do usłyszenia.
Między biegunami.